pomódlmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za słowo, które jest pewne, na którym możemy się oprzeć, ale to nie jest tylko obietnica, która jest prawdziwa, wiarygodna i pewna, ale Twoje słowo jest czynne, Twoje słowo jest sprawcze. Twoje słowo przemienia nas, przemienia świat wokół nas. Prosimy o Boże, abyśmy zwłaszcza jeśli chodzi o ten urywek, pamiętali o tym, że Twoje słowo, tako jak ono jest prawdziwie, jak powiada apostoł, jako ono jest prawdziwie, czyli w mocy i mocą Bożą, aby w taki sposób objawiło się pośród nas. Prosimy teraz, powierzamy Tobie te kilka chwil w Twoim słowie. Amen. Słuchajcie, ten urywek, który jest przed nami, jest urywkiem szczególnym, dlatego że po pierwsze słyszymy go co niedzielę, jak powiedziałem, to jest tekst naszego błogosławieństwa, ale to jest też urywek, pewnie nie wiedzieliście, to jest urywek najstarszy zachowany fragment Biblii. To jest właśnie ten fragment. Ten fragment, który został znaleziony w Ketef Hinnom, dwany, Samocha, Ketef Hinnom w 1979 roku i ten skrawek o wymiarach 1x4 cm w jakimś takim wisiorku, niektórzy nazywają to amuletem, ale w wisiorku srebrnym odnalezionym, datuje się z którego roku? 700 roku, gdzieś około 700 roku przed narodzeniem naszego Pana. Tak więc, o ile dobrze pamiętacie, kiedy był, jak wiecie, to jest najstarszy, dlatego że manuskrypty z Qumran na przykład były o wiele, wiele, wiele późniejsze. I ten manuskrypt nosi nomenklaturę KH2. I jak powiedziałem, jest to najstarszy zachowany urywek z pismem. I o dziwo, zgadnijcie co, o dziwo, ku zaskoczeniu wyższych krytyków tekstu, o dziwo, zgadza się z tym, co mamy w naszych Bibliach. Niesamowite. Ale oczywiście to bynajmniej nie dowodzi tego, że cała Księga Liczb czy Pięcioksiąg już wtedy został napisany. Tak mówią wyżsi krytycy. Dlatego, że dla nich oczywiście w sposób naukowy podchodzą i absolutnie to nie jest żadnym dowodem na to, że cały Pięcioksiąg już był spisany w tym roku. Ale jak powiedziałem, najstarszy. Słuchajcie, zaczął się nowy rok i zwykle z nowym rokiem, co miało miejsce już przed nabożeństwem teraz, to składamy sobie życzenia. Co więcej, życzymy sobie dobrze, życzymy sobie dobrych rzeczy, zdrowia, ale bardzo często życzymy sobie w naszych kręgach, szczególnie bardziej niż w innych, to jest spotykane, życzymy sobie Bożego błogosławieństwa. I w pewnym sensie, i w takim bardzo realnym sensie, to jest pierwsze, takie najbardziej oczywiste zastosowanie tego urywka, które jest tak oczywiste, że się można z nim rozminąć, bo jest zbyt oczywiste. Oznacza to, że kiedy życzymy sobie Bożego błogosławieństwa, to życzymy sobie co? Czego? Życzymy sobie, żeby się znaleźć tam, gdzie ono jest. Wydawałoby się oczywiste. Żeby znaleźć się w tym kontekście, gdzie właśnie to Boże błogosławieństwo może być znalezione. Jeżeli życzysz komuś Bożego błogosławieństwa, no to może też mu wytłumacz, że może znalazłbyś się w miejscu, gdzie właśnie to błogosławieństwo jest. To nie jest jakaś dziwna rzecz, którą można znaleźć gdziekolwiek. ale w tym sensie i w tym, ja bym powiedział, najbardziej realnym i namacalnym sensie, Boże błogosławieństwo znajduje się właśnie podczas na nabożeństwie. Tak więc oczekiwanie Bożego błogosławieństwa wraz z zaniedbaniem nabożeństwa jest jednym wielkim nieporozumieniem. Jeżeli oczekujesz albo życzysz komuś Bożego błogosławieństwa, ale jednocześnie zaniedbujesz Boże nabożeństwo, uwielbienie Jego imienia, no to to jest jedno wielkie nieporozumienie i to jest pierwsze, najbardziej oczywiste z zastosowań tego urywka, jak zresztą widzicie. Powiedz Aaronowi, jego synowi, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich. Tak więc to błogosławieństwo znajduje się właśnie tutaj, w tym kontekście. Kontekście, w którym wielbimy Boga. Błogosławieństwo na końcu nabożeństwa spotykamy w wielu kościołach. To błogosławieństwo spotykamy w wielu kościołach i co więcej w całej historii Kościoła. Chociaż to nie jest jedyne błogosławieństwo. Zachęcam, abyście... W ogóle zachęcam was do czytania Biblii w domu, ale zachęcam was też do przynoszenia Biblii, dlatego że na przykład ostatnie kazanie, czy nawet to kazanie, jeżeli nie macie tekstu przed sobą, to ja nie wiem, ja tak nie potrafię myśleć w zawieszeniu. Ale inne błogosławieństwo znajdujemy w 2 Koryntian 13:13, które, porównajcie sobie w domu, odpowiada temu błogosławieństwu, które widzicie tutaj. A to błogosławieństwo z 2 Koryntian brzmi następująco: łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I zobaczcie, mamy 3 razy imię Boga w każdej linijce błogosławieństwa i co więcej mamy te same rzeczy, które są wspomniane zresztą w tym błogosławieństwie. Nawiasem mówiąc, błogosławieństwo jest, jak wiemy, jest punktem kulminacyjnym. I teraz z tych punktów kulminacyjnych w danym urywku czy w naszym nabożeństwie jest kilka i najczęściej tymi punktami kulminacyjnymi jest początek, jest wezwanie do nabożeństwa, jest środek, również w środku wieczerza, głoszenie słowa i jest koniec. Koniec też jest takim punktem kulminacyjnym. Zobaczcie, jeśli chodzi o psalmy, wielokrotnie w taki sposób są napisane, że jest początek, jest wezwanie, w środku jest to, na czym należy się skupić i później mamy zakończenie, ponowne wezwanie do uwielbienia Boga. Jest kolejny punkt kulminacyjny. Słuchajcie, to jest coś, tak więc jak powiedziałem, błogosławieństwo w naszym nabożeństwie jest podsumowaniem całego nabożeństwa. I nie tylko całego nabożeństwa, ale jak wiemy, nabożeństwo jest obrazem naszego życia, wzorem dla naszego życia. Tak więc jest również błogosławieństwo podsumowaniem naszego życia, czy nawet tygodnia, który się rozpoczyna, który się zaczyna. Słuchajcie, to jest tak, jak kiedyś wam mówiłem, to jest tak, jak rodzice, którzy wysyłają ukochane dziecko w daleką podróż i wydaje się, że już wszystkie przygotowania zostały zakończone, ale chcą jeszcze powiedzieć jedną najważniejszą rzecz. I teraz tyle by się chciało jeszcze powiedzieć dziecku, no ale słuchajcie, czas wychodzić, już nie ma czasu. Za chwilę odleci samolot, odjedzie pociąg. Nie ma już czasu, żeby się rozwodzić. Jest jedynie czas na jedno zwięzłe podsumowanie. Jedną zwięzłą zachętę. I właśnie błogosławieństwo jest tym zwięzłym przesłaniem czy skupieniem się na tym, co najważniejsze. Na końcu nabożeństwa. Także to wcale nie jest takie a teraz idźcie już, ale to jest jeszcze moment uniesienia, jeszcze moment, który jest strasznie ważny w części naszego nabożeństwa. Co więcej, z takich oczywistych rzeczy, błogosławieństwo to nie jest modlitwa. Widzicie, w błogosławieństwie nikt się nie modli. W błogosławieństwie jesteśmy bierni. Oto reprezentant, ten, których Bóg ustanowił do służby, do dbania o swój lud, wygłasza błogosławieństwo i wszyscy, włącznie z nim, odbieramy, wysłuchujemy tego błogosławieństwa. Tak więc błogosławieństwo to jest dar, który możemy jedynie z wiarą przyjąć. I tak naprawdę jest to ogłoszenie z mocą, ogłoszenie prawdy, ale z mocą przemiany. Błogosławieństwo to przesłanie, które zaprowadza zmianę. Tak to można podsumować. Błogosławieństwo to jest przesłanie, ogłoszenie, które zaprowadza zmianę. Co więcej, błogosławieństwo to ogłoszenie i zapewnienie o Bożej przychylności, że Bóg nam przychylny. Jak wiecie, z tym mamy bardzo duży problem. Zastanówcie się, zadajcie sobie teraz pytanie. Lubi cię, czy cię nie lubi? Lubi cię Bóg? Czy raczej... wolę nie zadawać tego pytania. Słuchajcie, wielokrotnie mówiliśmy, że dzieci Adama naturalnie postrzegają Boga jako swojego wroga. Zostało nam to jeszcze z raju. Jeszcze i w naturalny sposób usiłujemy się ukryć przed nim. Boimy się, nie chcemy spojrzeć mu w twarz. Wolimy nie. Boimy się. Słuchajcie, lubicie? Myślisz? No zacznijmy od tego, już nie mówmy o miłości. Ale lubicie Bóg? Czy jak postrzegasz Boga? Czy boisz się Go, uciekasz przed Nim? Słuchajcie, jesteśmy świadomi własnych grzechów, tylko pytanie, co dalej? Czy przyjmiemy Boże pocieszenie, Boże rozwiązanie? A właśnie błogosławieństwo jest zapewnieniem o Bożej drodze zbawienia. To właśnie o tym traktuje błogosławieństwo. Słuchajcie, przejdźmy teraz do tekstu. Urywek ten ma misterną strukturę. Chodzi mi szczególnie o te trzy wersety w środku. Zwróćcie uwagę, że w każdym jednym jest słowo Pan, którym jest Jahwe. To jest słowo Jahwe, czyli jestem, który jestem, albo będę dla ciebie tym, kim jestem. W każdym jednym wersecie z tego błogosławieństwa. Zobaczcie, są ich trzy, o dziwo, trzy wersety. W pierwszym, czyli w 24, mamy trzy słowa. Tak, to trzeba, dlatego że oczywiście tego nie widać w tłumaczeniu. W pierwszym wersecie są trzy słowa, w następnym, 25, jest pięć słów, a w 26 jest słów 7. Czyli jest 3, 5, 7. Jak to zauważa ktoś, chyba Denis Turi zauważył coś takiego, że gdy odejmiemy liczbę, czyli imiona Boga, a są trzy razy, pojawia się imię Boga, to w tym błogosławieństwie zostanie ile słów? 3, dodać 5, dodać 7, jest 15, odjąć 3, zostanie 12 słów. Czyli z wyraźnym wskazaniem, jak niektórzy myślą, z wyraźnym wskazaniem, że to błogosławieństwo jest szczególnie przeznaczone i szczególnie przynależy i w całości przynależy do kogo? No do ludu Bożego, jak zresztą wstęp i zakończenie nam mówi. Czyli w całości jest to przeznaczone i jest własnością ludu Bożego. Zobaczmy na pierwszą linijkę, 24 werset, pierwsze błogosławieństwo. Niech ci Bóg błogosławi. Pierwszy raz spotykamy się z tym w pierwszej Mojżeszowej, w 22 wersecie. I błogosławił im Bóg mówiąc. Bóg błogosławił im mówiąc. Rozradzajcie się, Bóg przemawia teraz do swojego stworzenia. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. I napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. Czyli pierwsze błogosławieństwo, później podobna rzecz w odniesieniu do ludzi. Błogosławieństwo oznacza produktywność, życie, rozwój, pełnię życia. Błogosławieństwo oznacza pomnożenie, oznacza dobroć Bożą. Jaka jest definicja dobroci Bożej? Słuchajcie, czasami słyszymy te wyrażenia, dobroć. Co to znaczy dobroć? Dobroć oznacza po prostu to, że Bóg dostarcza wszystkiego, co jest nam potrzebne, aby z nami było dobrze. Abyśmy mieli życie i mieli je w pełni. Bóg jest dobry. On dostarcza wszystkiego swojemu stworzeniu, aby to stworzenie, jak tu widzimy, rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie wody, ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. Chodzi o produktywność, rozwój, pomnażanie. Słuchajcie, nie bez przyczyny. Kobietę w ciąży nazywamy, że jest w stanie błogosławionym. Dlatego, że w jakiś szczególny sposób, dokładnie który odwołuje się do tej linijki, w jakiś szczególny sposób jest ona oznaką Bożego błogosławieństwa. Co to oznacza? Oznacza to życie, oznacza pełnię życia, oznacza napełnianie, pomnażanie. Tak więc błogosławieństwo Boże oznacza wszystkie te rzeczy, oznacza dobroć Bożą. Co więcej, błogosławieństwo oznacza nadanie nowego imienia. Imienia, które jest imieniem Bożego ludu. W pierwszej Mojżeszowej w 35 rozdziale czytamy: I znów ukazał się Bóg Jakubowi, gdy wracał z Padan Aram i błogosławił mu i rzekł do niego. I rzekł do niego Bóg, imię twoje jest Jakub, lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael. Zobaczcie, to ma bezpośrednie oczywiście odniesienie do naszego urywka. I w kolejnym wersecie, potem rzekł do niego Bóg, jam jest Bóg Wszechmogący. I co, jeżeli Boże błogosławieństwo, to co znajdziemy? Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów i królowie wywodzić się będą od ciebie. Tak więc potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, abyśmy mieli życie, abyśmy mieli pomnożenie, abyśmy mieli rozwój, produktywność i pełnię życia. Moja babcia mawiała, bez Boga ani do proga. Czyli jeżeli ktoś myśli, że może coś osiągnąć, może osiągnąć jakąś produktywność, jakieś dobro, osiągnąć jakąś pomyślność we własnych siłach, no nawet już na wstępie powinien porzucić tego typu zamiary. Co więcej, jak czytamy, niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Boże błogosławieństwo dochodzi do nas pośrodku wrogości. Słuchajcie, wielu nastaje na nasz dobrobyt. Wielu by się cieszyło z naszej klęski. I oto Bóg obiecuje, że wbrew nienawiści i zawiści szczególnie, bo chodzi o tą zieloną zawiść naszych wrogów, będziemy wzrastać, bo Bóg będzie nas strzegł. I oczywiście, gdzie znajdujemy? Gdzieś indziej w Biblii jest coś takiego powiedziane? No oczywiście, że tak. Oto ja zastawiam stół twój przed wrogami twoimi w obliczu. Także oni patrzą na twoje błogosławieństwo, ale sami jego nie dostępują. Tak więc Bóg jest dobry, On nam błogosławi, On nas strzeże. Jak czytamy w liście Jakuba 1,17, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje skąd? I zapamiętajcie sobie to, dlatego że bardzo za chwilę to będzie istotne. Wstępuje z góry od Ojca. Wstępuje z góry od Ojca światłości, u którego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Ale przechodzimy dalej, werset 25, druga linijka, w której znajdujemy zapewnienie o przebaczeniu naszych grzechów. Bóg nam przebacza. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Także w pierwszej linijce Boże błogosławieństwo, tak abyśmy mieli życie, pomnożenie, sukces, pomyślność, abyśmy mieli życie i wiemy, od Ojca pochodzi ta rzecz. I druga linijka, zapewnienie o przebaczeniu, Bóg nam przebacza. Niech rozjaśni Pan oblicze, niech Jahwe rozjaśni oblicze. No oczywiście, co to znaczy rozjaśnione oblicze? No w przeciwieństwie do zachmurzonego oblicza. Wiemy, że jeżeli ktoś się gniewa, jeżeli mąż się gniewa, chyba mężom się to częściej zdarza niż żoną, kiedy mąż się gniewa, to co się dzieje? To ma upadłe czy obniżone oblicze, czy zachmurzone oblicze. Kiedy jest rozjaśnione oblicze, no to jest oblicze pozytywne, zachęty, przyjęcia. Słuchajcie, tak jak słońce jest dla nas pocieszeniem, brak słońca powoduje depresję, tak samo przychylność Boża. Bez świadomości Bożej przychylności depresja, nie tylko depresja. Depresja to jest pół biedy. Jeżeli nie jesteś świadom Bożej przychylności, nie ma chyba większej zachęty do grzechu niż to. Jeżeli myślisz, że Bóg i tak, już taki jak ja, nie ma większej i lepszej i skuteczniejszej zachęty do grzechu, jak właśnie to, kiedy myślisz, że Bóg ci nie przychylny. Tak więc potrzebujemy Jego przychylności i zapewnienia o niej i dlatego czytamy, niech rozjaśni. Nie zachmurzy, nie zasłoni, ale niech rozjaśni. Niech Ci okaże łaskę. Niech Ci miłości będzie, tam słowo jest łaska, niech ci okaże łaskę i zmiłowanie. Tak więc pytanie przed nami jest takie. Wierzysz, że Twoje grzechy są Ci przebaczone? Wierzysz? Wierzysz? Marysia wierzy. Wierzycie, że wasze grzechy są wam przebaczone? Tak. I przechodzimy do trzeciego, 26. I zobaczcie, dziwo, co w 26 znajdujemy w wersecie. Trzecie błogosławieństwo, trzecia linijka. Trzecie słowo Jahwe i 7 słów. Przebaczenie prowadzi do czego? Ojej, ale zaskoczenie. Przebaczenie prowadzi do pokoju. Słuchajcie, jak czytamy? Łaska i pokój. Zawsze w tej kolejności, zwróćcie uwagę. Nigdy na odwrót. Jeżeli jest łaska, jeżeli jest zmiłowanie, to oczywiście jest pokój. Zmiłowanie zaprowadza pokój. I zobaczcie, oto Bóg błogosławi nam. Ojciec nam błogosławi, daje nam życie i wzrost. Oto Bóg, Syn, przebacza nam, daje nam łaskę i zmiłowanie. A następnie mamy społeczność i pokój, dlaczego Bóg obdarowuje nas pokojem. Na podstawie zmiłowania, na podstawie przebaczenia. Ustają działania wojenne, konflikt, oto Bóg zaprowadza pokój. Wreszcie. Co to jest pokój? Wreszcie można odetchnąć. Jeżeli jesteś zestresowany, nie ma tego oddechu, jest ciągle. A co to jest? To jest pokój. To jest oddech. Pokój zaprowadza duch. Duch obdarza nas pokojem. On jest właśnie naszym oddechem, dechem. Wiatr, który porusza nas, zbawia nas. Ale zobaczcie, spójrzmy jeszcze raz, jeszcze na wersety 22 i 23 i 27. 22. Bóg powiedział Mojżeszowi i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Bóg przemówił do Mojżesza. Co to oznacza? No, Mojżesz nie był kimś tam po prostu, ale Mojżesz był prorokiem. Mojżesz był tym, którego słowa są samymi, czystymi i wiarygodnymi słowami naszego Pana. Czyli kiedy Mojżesz coś mówi, słuchajcie, to jest jak w banku, to jest na 100%, to już nie ma żadnych wątpliwości. Tak więc, kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi i oto to mamy, oto te słowa mamy, są to słowa pewne i czyste. I następnie, zwróćcie uwagę, powiedz Aaronowi jego synom. Otóż Bóg ustanowił swoje sługi, żeby błogosławili, ale ci są jedynie środkami, środkiem. Nie ma w tym, słuchajcie, nie ma w tym żadnej magii, ale jest tajemnica. Dlaczego? Dlatego, że Boże działanie, Jego moc, rzeczy, które On zaprowadza, zawsze są tajemnicze. To nie jest jakaś magiczna, że o zaklęcie pastor mówi, czy Aaron powiedział zaklęcie nad swoim ludem, nad Bożym ludem i puf, coś się stanie. No nie, nic z tych rzeczy. Ale niemniej jest to rzecz tajemnicza, dlatego że Boże, to jak Bóg działa, jest dziwne, niezrozumiałe. I zwróćcie uwagę 23 i 27 synów izraelskich nad synami izraelskimi. Wiemy, że my jesteśmy świętym ludem Bożym. My jesteśmy synami izraelskimi. Gdzieś to w liście do Galacjan jest powiedziane. Cóż to oznacza? Bóg ustanawia swoje sługi, żeby ci błogosławili. Błogosławili, ale kogo? Synów izraelskich. Oznacza to, jak już wspomniałem na samym początku, że miejscem, gdzie spływa błogosławieństwo niebios, czyli życie i wzrost, gdzie spływa łaska i miłosierdzie i wreszcie gdzie spływa pokój, tym miejscem jest właśnie lud Boży. Tym miejscem jest lud Boży. Nie to, że zachęcam was do obejrzenia, bo no, się nie nadaje, zwłaszcza z dziećmi, listę Schindlera, żeby oglądać list, ten film. Ale tam jest taki moment, że Schindler, jego sekretarz, drukuje na maszynie listę Żydów, których on wykupi następnie wszystkim, całym bogactwem, jakie ma. I w pewnym momencie wyjmuje z tej maszyny do pisania tą kartkę. Pali się jedna żarówka, palą papierosy, taki półmrok. Ten chwyta tą kartkę, Schindler. Czy to był sekretarz? Mniejsza o to. Chwyta tą kartkę i mówi, mówi do Schindlera, sekretarz. Mówi, ty wiesz, co to jest? Ty wiesz, co to jest ta kartka? Ta kartka to jest życie. Wszędzie, później robi taki ruch ręką, wszędzie wokoło szaleje śmierć, ale ta kartka to życie. I słuchajcie, to dokładnie o tym samym mówi to błogosławieństwo, że tutaj przynależy, tutaj spoczywa, tutaj znajduje się błogosławieństwo, wszędzie wokoło szaleje śmierć. Wszędzie wokoło szaleje przekleństwo, ale ta kartka, to miejsce jest miejscem błogosławieństwa. Także błogosławieństwo jest nad Jego ludem, to są te ramy. Jesteś Jego ludem, dobrze, błogosławieństwo jest Twoje. nie jesteś, uwaga, szaleje przekleństwo. Ewa, mogłabyś przerzucić? I zobaczcie, w 5 Mojżeszowej czytamy, co następuje. Biorę dziś przeciwko wam świadków, niebo i ziemię, czyli cały kontekst, w którym się obracamy. Położyłem, czyli wszystko, kompleksowo. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. No nie? Bo tym jest błogosławieństwo. I zobaczcie 20 werset. Miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Słuchajcie, to nie koniec, chociaż już koniec kazania. To nie koniec. Błogosławieństwo to nie jest jedynie zakończenie nabożeństwa, jak już powiedziałem na samym początku, ale błogosławieństwo i myślmy. I wydaje mi się, że to jest jedynie zachęta, dlatego że ja odnoszę wrażenie, że w taki sposób o błogosławieństwie myślicie, czy w taki sposób je postrzegacie, że błogosławieństwo to łącznik, to jest łącznik pomiędzy nabożeństwem a resztą tygodnia. Nabożeństwo to wejście na górę, pooglądanie tych schematów i wzorów, przypatrzenie się. Później schodzimy w dół i mamy je zastosować w życiu. I błogosławieństwo jest właśnie tym łącznikiem, który łączy górę i nasze doświadczenie na górze z resztą życia, z resztą tygodnia, który się właśnie rozpoczyna. Czyli tak jak prawdą jest, że nabożeństwo jest jedynie w ramach ludu Bożego. Ewa, mógłbym cię prosić o jeszcze do przodu. Tak jak prawdą jest, że nabożeństwo jest jedynie w ramach ludu Bożego, to jednak, słuchajcie, te ramy się nie są stateczne. Te ramy stale się rozszerzają. I zobaczcie, Bóg błogosławi nam, i tu będzie cytat z tego błogosławieństwa, błogosławi nam, ale jednocześnie posyła nas na bitwę, prowadzi nas ku zwycięstwu w Chrystusie. Wszystko z powodu Chrystusa. I zobaczcie, niech nam Bóg miłości będzie. Ciekawe, z czego to jest cytat. I niech nam błogosławi, niech nad nami rozjaśni oblicze swoje, Sela, aby. I znowu chodzi o pomnożenie, zwróćcie uwagę. Znowu chodzi o wielość, znowu chodzi o liczbę, znowu chodzi o pomyślność. Aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje. Niech sławią Cię Boże ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy. Czyli zwróćcie uwagę, że to błogosławieństwo dotyczy absolutnie wszystkich. Tak jak wielkim obrazem i wielkim błogosławieństwem, słuchajcie, naprawdę wielkim obrazem w naszym kościele są dwie kobiety w stanie błogosławionym, dlatego że to jest wyraźne małe dzieci, które są w kuchni. To jest wyraźny obraz, najwyraźniejszy z obrazów możliwych tego, że Bóg błogosławi, że Bóg daje pomyślność. Nic więcej, pamiętacie, oto dam wam znak. Jaki będzie znak? Znakiem będzie niemowlę. Też co za dziwne wyznanie. Jak można? Ale właśnie do tego sprowadza się Boże błogosławieństwo. Tak więc tutaj Boże ramy się rozszerzają Bożego ludu, aby poznano. Tak nam Bóg błogosławi. Mógłbym prosić Ewa pierwszy psalm, czyli do tyłu. I kończymy ostatnie dwa słowa. Wróćmy na chwilę do wersetu 27 i werset 22. Zobaczcie dwa słowa tak, 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 tak. Ale oczywiście nastąpiła ciekawa zmiana między 23 a 27. Jest tak, tak, tu będą wzywać, tu będą błogosławić, ale zobaczcie, co się okazuje. Że tak będziecie błogosławić, ale o co chodzi? co się naprawdę będzie działo i co się naprawdę wydarzy. Naprawdę wydarzy się to, że i Bóg o tym nas zapewnia, że kiedy czynimy te rzeczy, które On nam przykazuje, rzeczy się zaczynają dziać. To nie jest tylko jakaś taka zachęta i przesłanie intelektualne, ale jak powiedziałem, błogosławieństwo ma sprawczą moc i mamy zapewnienie przez Mojżesza, pewne, wiarygodne, czyste, że Bóg będzie nam błogosławił. To jest realne zapewnienie, czy realne, no nawet nie zapewnienie, słuchajcie. To jest realne wydarzenie, które ma miejsce na końcu nabożeństwa. To się dzieje. Tak będziecie błogosławić, później jest, tak będziecie wzywać. Dlaczego? Dlatego, że musi być już zamiana miejsc, żebyście wiedzieli, co się będzie działo. Że to ja będę wam błogosławił, mówi Bóg. A ja będę im błogosławił. To będziecie robić i to nie będzie tylko jakaś abstrakcyjna, intelektualna rzecz ku zachęcie. To się będzie działo. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za zachętę. Prosimy, wybacz nasze niedowiarstwo. Wybacz, że tak bardzo zubożamy nie tylko przesłanie Twojego słowa, ale że tak bardzo zubożamy Twoją moc. Prosimy, o Boże, abyśmy pamiętali o tym, że Ty nas zapewniasz, że Twoje błogosławieństwo, Twoja czynna, sprawcza moc ustawicznie nam towarzyszy. Dziękujemy, że wszystko to wynika z Twojej dobroci, Ojcze, że wszystko to wynika dzięki dziełu naszego Pana Jezusa Chrystusa, dziełu, które znajdujemy w samym środku tego błogosławieństwa. Dziękujemy Ci, Boże, że efektem tego wszystkiego jesteś Ty, Pocieszycielu, który przychodzisz i zaprowadzasz swoje porządki, swój pokój pośród nas. Dziękujemy Ci, o Panie, za wszystkie te rzeczy. Prosimy, abyśmy postrzegali ten świat według Twojego słowa, według tego błogosławieństwa, którym zawsze rozsyłasz nas ku nowemu tygodniu. Amen.